Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przeszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści. Stało się to, aby się spełniło słowo proroka: powiedzcie córze syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. A ogromny tłum słał swoje płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna, synowi Dawida! Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano, kto to jest. A tłumy odpowiadały: to jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. Oto słowo Pańskie. Idąc za Jezusem po drogach Ewangelii według świętego Mateusza, dochodzimy z Nim do Jerozolimy, której jest już po raz ostatni. To ostateczny pobyt Jezusa w Jerozolimie. Jest pielgrzymem na święto Paschy. Będzie to końcowa Pascha Jego historii życia. Widzimy Jezusa na Górze Oliwnej, gdy wchodzi do Jerozolimy w uroczystym pochodzie. Ten pochód przypomina słowa proroka Zachariasza, który zapowiadał, że Bóg, odnawiając Jerozolimę i swój lud po wygnaniu babilońskim u schyłku VI wieku przed narodzeniem Chrystusa, dotknie stopami Góry Oliwnej, jak czytamy to w 14 rozdziale Księgi Zachariasza, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozstąpi się. To początek wydarzeń odnowienia Izraela, ostatecznego odnowienia według zapowiedzi proroka Zachariasza. I tak Jezus rozpoczyna swoją ostatnią drogę. Powiedzcie córze syjońskiej, mówi Ewangelia według świętego Mateusza, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny. Widząc w tym spełnienie się słów proroka, zarówno proroka, którego przepowiednie u schyłku niewoli babilońskiej są zapisane w Księdze Izajasza w 62 rozdziale, jak i proroka Zachariasza tej samej epoce historycznej. Obaj ogłaszają te wydarzenia. W księdze proroka Izajasza czytamy: oto co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi. Mówcie do córy syjońskiej: oto twój Zbawca przychodzi, oto jego nagroda z nim idzie i zapłata jego przed nim. A inny prorok z tamtego czasu, Zachariasz, mówi o królu pokoju. Raduj się wielce, córo Syjonu, mówi Zachariasz. W jego księdze w 9 rozdziale możemy przeczytać: wołaj radośnie, córo Jeruzalem, oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy, zwycięski, pokorny jedzie na osiołku, na oślątku źrebięciu oślicy. Jezus objawia się jako Mesjasz Izraela w Jerozolimie. Uczynił to wówczas, kiedy jest w tym mieście po raz ostatni. Ostateczny pobyt Jezusa w Jerozolimie. Wcześniej przychodził do tego miasta jako pielgrzym na święta, święta Paschy przede wszystkim. A teraz uroczyście wchodzi do Jerozolimy w pochodzie mesjańskim, jako namaszczony przez Boga, oczekiwany przez pokolenia Zbawca Izraela, Odnowiciel, ostateczny prorok, którego zapowiadał kiedyś w swojej ostatniej mowie Mojżesz przed wejściem Izraela do ziemi obiecanej kilkanaście wieków wcześniej. Jezus objawia się w tej scenie na oślątku, źrebięciu oślicy, według zapowiedzi proroków, jako Mesjasz Izraela. Jednak nie jako po ludzku potężny władca z orszakiem zbrojnych ludzi, obejmujących miasto, dawną stolicę Dawida, jako prawowity król siłą, ale wjeżdża do niej jako król, potomek Dawida, czyli prawowity władca Jerozolimy i całego Izraela, jako pokorny posłaniec. To oznaczają te obrazy wjazdu króla ostatecznego, Mesjasza, na pokojowym zwierzęciu. Przynosi pokój jako obrońca małych, biednych ludzi w Izraelu, jak to zapowiadał prorok Zachariasz. On ma uczynić Izrael świętym ludem Pana, mówił prorok w księdze Izajasza w 62 rozdziale. On zapowiada ludom pokój, słyszeli wówczas Izraelici u końca niewoli babilońskiej. I w innym miejscu, wówczas nazywa się ich ludem świętym, wyzwolonymi Pana. Ten zapowiadany król ostateczny, potomek Dawida, miał przynieść pokój Jerozolimie i miał uczynić Izraelitów ludem świętym, to znaczy zjednoczonym, zharmonizowanym z Bogiem i wyzwolonym ludem. Wyzwolonym ludem Boga. Przez to określenie, które słyszymy w Ewangelii podczas wjazdu Jezusa do Jerozolimy, jako jego podstawową cechę, łagodny, delikatny, praus, pełen dobroci, to taki król, nie wszechpotężny, przemocny, zdobywający siłą ludzi. To król, który zdobywa ludzi swoją łagodnością, delikatnością, dobrocią. Praus, wchodzi, wjeżdża pokorny król, łagodny i dobry. Tak jak to zapowiadali prorocy nadziei u schyłku niewoli babilońskiej. Zachariasz i nieznany z imienia prorok końca księgi Izajasza. Przez to określenie nawiązuje tutaj Ewangelia według świętego Mateusza do wcześniejszej sceny z tej Ewangelii, z 11 rozdziału, gdzie Jezus, będąc w drodze i nauczając, głosząc swoją dobrą nowinę, Ewangelię o Królestwie Boga, określił siebie samego jako łagodnego, praus. Jezus nie chce wykonywać władzy nad ludźmi, przemocą zdobywać ich samych i tak zapewniać swoje królestwo, ale poprzez ratującą dobroć chce ofiarować wszystkim, którzy się na to otworzą, swoje zbawienie. Przymiotnik praus, łagodny, delikatny, pełen dobroci, jest szczególnym słowem własnym Ewangelii według świętego Mateusza dla scharakteryzowania Mesjasza, ostatecznego posłańca, ostatecznego proroka i ostatecznego króla Izraela. Jest przymiotnikiem, który określa Jezusa i Jego uczniów jako dziedziców Jego królestwa. To określenie słychać w mowie Jezusa na górze w Ewangelii według świętego Mateusza w 5 rozdziale, kiedy ogłasza swój manifest Królestwa Bożego na górze błogosławieństw. Tak Jezus wchodzi do Jerozolimy, a tłumy, które Go poprzedzają i które szły za Nim, wołają Hosanna synowi Dawida. Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Po przyprowadzeniu obu zwierząt Jezus pozwala uczniom, którzy Mu towarzyszą, jak również pielgrzymom na święto Paschy, oddać Mu cześć jako Mesjaszowi, ogłaszać Go jako Mesjasza. Do tej pory tego nigdy nie robił w Jerozolimie. Teraz pozwala ogłaszać to wszystkim, bo to czas ostateczny. Jego ostateczny czas obejmuje Jerozolimę jako król, ale nie zdobywa jej przemocą. Wjeżdża do niej jako król pokoju, łagodny, pełen cierpliwości, dobroci. I tak zdobywa sobie serca ludzi, czyli ich całych, w biblijnym sposobie mówienia. Ewangelia według świętego Mateusza mówi tu o wielkiej liczbie oddających Jezusowi mesjańską cześć podczas tego wjazdu. Okrzyki chwały odnoszą się bezpośrednio do osoby Jezusa. Określany jest on tu jako posłaniec Boga, syn Dawida. Ten tytuł syn Dawida oznacza w Ewangelii według świętego Mateusza Jezusa jako mesjańskiego dziedzica obietnicy danej Dawidowi przez Boga za pośrednictwem proroka Natana o wiecznym trwaniu jego dynastii i królewskiego dzieła. Druga Samuela w 7 rozdziale zanotowała tę obietnicę Boga do Dawida. Ewangelia według świętego Mateusza przez ten tytuł, który wielkie tłumy nadają Jezusowi i powtarzają, wykrzykując okrzyk liturgiczny Hosanna, który rozlegał się często w modlitwach wspólnych w świątyni. Panie, pomóż. Jest tu rozumiany jako okrzyk oddania chwały Jezusowi jako Mesjaszowi. Hosanna synowi Dawidowemu. Hoszijana, Hoszana. I również tym okrzykiem uwielbiony jest sam Bóg, bo dalej rozlega się jeszcze raz. Hosanna na wysokościach. Tu adresatem tego Hosanna jest sam Bóg, Ojciec, który namaścił i posłał swojego Syna, Jezusa. Taka jest wymowa tej sceny w języku i tradycji wiary Izraela. W tych okrzykach słychać liturgię dziękczynną psalmu 118. O Panie, wybaw! O Panie, daj pomyślność! Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, błogosławimy Wam z domu Pańskiego. W świątyni rozlegały się te modlitwy przez pokolenia. W tych okrzykach słychać także kolejny psalm, 148. Hallelujah! Schwalcie Jahwe, chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. A także gdy chodzi o świadectwo wysokie, na wysokościach, świadectwo Ojca o Jezusie, pobrzmiewa także słowo Hioba z 16 rozdziału, który odpowiadając na zarzuty Elifaza mówi: teraz mój świadek jest w niebie, ten, co mnie zna, jest wysoko. Tutaj tłumy śpiewają Hoszijana, Hoszana, na cześć Jezusa i na cześć Boga na wysokościach. I za chwilę tylko Bóg na wysokościach będzie świadkiem niewinności Jezusa. A ci, którzy śpiewają to Hoszijana, Hoszana, na cześć Jezusa, przestaną śpiewać. I On nie będzie już adresatem tych okrzyków w Jerozolimie, ale pozostanie Bóg na wysokościach jako jedyny świadek niewinności Jezusa i Jego zbawczej misji życia. Gdy wjechał Jezus do Jerozolimy, mówi Dary Ewangelia, poruszyło się całe miasto i pytano, kto to jest. Według Ewangelii świętego Mateusza, na skutek mesjańskiego wjazdu Jego zwolenników, całe miasto jest poruszone, wstrząśnięte, eseistche po grecku. Ogarnia je strach, całą Jerozolimę pod wpływem wiadomości jest poruszone, poruszone w niepokoju. Podobna scena jest obecne w Ewangelii według świętego Mateusza na początku, w drugim rozdziale, gdy Jezus przychodzi na świat, gdy się rodzi. Wówczas Herod i cała Jerozolima, jak mówi ta Ewangelia, jest poruszona, eta rachtche, bo mają doświadczenie, że dzieje się coś niezwykłego i ostatecznego. Początek i finał Ewangelii połączone są poruszeniem całej Jerozolimy z powodu Jezusa. Tam z powodu narodzin dziecka, tu z powodu finału Jego życia i obejmowania Jerozolimy na sposób królewski, ale na sposób mesjański, królewski, Dawidowo-mesjański. Pytają te tłumy, poruszone miasto, kto to jest? I odpowiadają tłumy, to prorok Jezus Nazaretu w Galilei. Religijni przywódcy Izraela uchylili się jednak od odpowiedzi na to pytanie, kim jest Jezus. I uchylali się konsekwentnie. Bali się tej odpowiedzi. Bali się odpowiedzi, że Jezus jest Mesjaszem, którego zapowiadali prorocy i na którego czekał cały Izrael i który namaszczony przez Boga jest im posłany jako ostateczny Zbawiciel. Przywódcy religijni Izraela uchylali się od odpowiedzi na to pytanie. Jak widzimy to w 21 rozdziale tej Ewangelii, w dalszej części tego rozdziału po wjeździe Jezusa. A jednak Bóg nie zwolni ich od obowiązku odpowiedzi na to pytanie. Będą musieli odpowiedzieć, dlatego wasz dom będzie opuszczony, aż zawołacie, błogosławiony niech będzie on, który przychodzi w imię Pana. Słychać dalej w tej Ewangelii. To znak. Jezus wjeżdża do Jerozolimy i obejmuje ją w posiadanie, ale jest to posiadanie króla pokoju, króla dobroci, króla biednych, to znaczy krzywdzonych ludzi. Króla, który nie ma zdobyć sobie orszaku i rezydować w Jerozolimie, ale króla, który ma z Izraela uczynić znowu święty lud Boga. Święty lud oznacza, Bóg jest królem tych ludzi. Dla człowieka świętego, a tylko Bóg jest święty, oznacza, Bóg jest moim królem, jedynym. I to właśnie zwiastuje Jezus, Mesjasz, Syn Dawida w uroczystym wjeździe królewskim, mesjańskim do tego miasta, gdy jest w nim, w stolicy Dawidowej, po raz ostatni i ostatecznie. W kolejnych scenach tej Ewangelii, aż do momentu, gdy w 26 rozdziale Wysoka Rada postanawia ostatecznie zgładzić Jezusa. Jezus jako Mesjasz i Król wygłasza jeszcze mowy w dalszych scenach rozdziału 21, aż do początku 26. Najpierw w świątyni widzimy Jezusa po wjeździe do Jerozolimy, gdzie dokonuje oczyszczenia, gdzie wypowiada słowa o pełnomocnictwie, o synach, o złych gospodarzach winnicy, to obraz Izraela i dzierżawców, czyli rządzących w Izraelu w imieniu Boga. Mówi o królewskim weselu w przypowieści zaproszonych, o podatku dla Cezara, o zmartwychwstaniu umarłych, o najważniejszym przykazaniu, o Mesjaszu, a także ukazuje obłudę i kłamstwo duchowych i religijnych przywódców ludu, uczonych w piśmie i faryzeuszy. Od 21 do 23 rozdziału Jezus uczy w świątyni, a potem w kolejnych rozdziałach, 24 do 25, jest poza świątynią. I poza świątynią działa w Jerozolimie, zapowiadając jej zniszczenie, początki nieszczęść, szczytowe punkty nieszczęść, przyjście Syna Człowieczego, upomnienia w perspektywie końca czasów, wypowiadając przypowieści o czuwającym Panu domu, o wiernym i złym słudze, o 10 pannach czuwających, o powierzonych pieniądzach, czyli darach Boga, którymi trzeba obracać, aby przynosiły owoc dobra dla wszystkich, którzy tego potrzebują. A wreszcie w końcu 25 rozdziału tej Ewangelii mówi o sądzie nad światem. Tak przebiega czas Jezusa podczas Jego ostatecznego pobytu w Jerozolimie od wjazdu w 21 rozdziale, aż do momentu, gdy na początku 26 rozdziału Wysoka Rada, najwyższe gremium duchowe i przywódcze Izraela postanawia zgładzić Jezusa. I od tego momentu rozpoczyna się ostatni odcinek drogi Jezusa Mesjasza, Króla, kiedy będzie ukoronowany cierpieniem i Bóg go ukoronuje i wywyższy ponad wszystko, ponad całą Jerozolimę, cały Izrael i cały świat i wszystkich ludzi. Poczwórna relacja od 26 rozdziału do 27 o cierpieniu śmierci Jezusa w Jerozolimie ma wiele odniesień do tekstów Pism Świętych Izraela, Pism Starego Przymierza. Te odniesienia mają na celu przekazanie wiadomości, że Jezus, pomimo śmierci na krzyżu, która mogła być rozumiana i była jako kara Boga dla Niego, jest jednak posłanym przez Boga Zbawcą, Mesjaszem. Śmierć na krzyżu pokazuje w ten sposób Ewangelia według świętego Mateusza, poprzez spełnianie się cytatów proroków i wszelkich zapowiedzi wcześniejszych, nie przekreśla mesjańskości Jezusa. Jest spełnieniem tych zapowiedzi Boga, niezwykłości tej mesjańskości, która przekreśla wszelkie ludzkie wyobrażenia o ich przyszłym władcy Izraela i przyszłym władcy całego świata. Nie będzie taki, jak sobie wyobrażają. Będzie taki, jakim wyobraził go sobie Bóg, a oni mają przyjąć tego Króla według Bożych wyobrażeń i wtedy będą zbawieni, będą ożywieni w swoim życiu znowu, tam gdzie obumarli. W ten sposób w opisie męki i śmierci Jezusa w Ewangelii według świętego Mateusza uwagi tej Ewangelii o ciemności w południe, gdy umiera Jezus, o zaćmieniu słońca, nawiązują do wydarzeń zapowiadanych i oczekiwanych w czasach ostatecznych przez proroka Amosa w 8 rozdziale. I jedyne słowo Jezusa na krzyżu: mój Boże, dlaczego mnie opuściłeś? To cytat z początku psalmu 22. To odniesienie jest wyrazem ufności Jezusa do Boga, do Ojca, przy całym doświadczeniu, że jest opuszczony przez Boga i wydany w ręce ludzi, prześladowców. Groza śmierci polegała dla Żydów na pierwszym miejscu na tym, że oznaczało to oddzielenie od Boga. Tak między innymi modli się w psalmie skargi nieznany człowiek, w psalmie 13, gdzie pierwszym cierpieniem, które odczuwa najboleśniej, jest podejrzenie, że Bóg go opuścił, zostawił, że Boga już nie ma przy nim i dla niego nie ma Boga. A jednak jest inaczej. Podobnie jak fałszywie wówczas zrozumiano działanie i nauczanie Jezusa w drogach, na drogach Galilei, Samarii, Judei, tak samo wówczas fałszywie zrozumiano ten okrzyk Jezusa na krzyżu, okrzyk cierpienia. Eli, mój Boże, czemuś mnie opuścił, zrozumiano jako przywoływanie imienia proroka Eliasza i szydzono z tego powodu, z umierającego. Śmierć Jezusa po ponowionym przez Niego krzyku cierpienia wyrażona jest tylko jednym zdaniem tej Ewangelii. Wówczas oddał swego ducha. Rozumie się przez to, zgodnie z żydowską tradycją, ustanie oddechu życia. I kolejne dane z opisu śmierci Jezusa w tej Ewangelii służą temu, aby pokazać znaczenie tej śmierci. I tak rozdarcie zasłony świątyni oznacza: kult świątynny dobiegł końca i w ofierze śmierci Jezusa znalazł ten kult swoje spełnienie. Już nie zwierzęta są ofiarowywane na przebaczenie grzechów, ale sam Bóg w ludzkiej postaci stał się ofiarą. Siebie oddał, aby inni mogli żyć. Trzęsienie ziemi, otwarcie grobów i zmartwychwstanie umarłych, o których mówi ta Ewangelia, gdy Jezus umiera, są znakami tego, że ze śmiercią Jezusa rozpoczęło się zmartwychwstanie umarłych. Jak to zapowiadał między innymi u końca niewoli babilońskiej prorok Ezechiel w 37 rozdziale jego księgi. Możemy przeczytać tę zapowiedź. A wyznanie oficera rzymskiego, setnika, wbrew temu, co się widzi oczami, wbrew wszelkiemu ludzkiemu twierdzeniu na temat tego człowieka, prawdą jest. On mówi, prawdziwie ten był Synem Bożym. Ten ukrzyżowany był prawdziwie Synem Boga. A jeśli to jest prawdą o Jezusie, że był On Synem Boga, Mesjaszem, Królem, jedynym prawomocnym Królem Izraela w imieniu Boga i Królem Świata, bo to sam Bóg był Królem w Jezusie, nad Izraelem i nad światem. Nie żaden człowiek, ale sam Bóg. Tak jak to było w historii Izraela na początku. Na początku tylko Bóg był Królem. Gdy chcieli się upodobnić do innych narodów, zażądali od proroka Samuela króla jak inne narody. Wtedy Bóg pozwolił na to, ale źródłem było odrzucenie Boga jako króla. A teraz historia wraca do swoich początków. I oto w Jezusie, umierającym na krzyżu, Mesjaszu, synu Dawida, Bóg znowu jest jedynym królem Izraela, Jerozolimy i całego świata i wszystkich ludzi. To się dzieje na krzyżu. I to zaświadcza poganin, oficer rzymski, podczas gdy odrzucają to wyznanie przywódcy duchowi Izraela. To zapowiedź, jak cały świat usłyszy tę wiadomość i wszyscy, którzy się na nią otworzą i ją przyjmą, będą zbawieni. Jeśli to jest prawdą o Jezusie, że On naprawdę był i jest jedynym Królem Świata i że Bóg dopuścił, aby Jego Syn tak umarł jako Król, nie interweniując bezpośrednio w tę historię aż do czasu, to wszyscy musimy zmienić nasze wyobrażenia o Bogu i o Jego milczeniu, o Jego nieobecności w naszej historii. Gdy doznajemy cierpień niezawinionych i gdy krzyczymy w życiu podobnie: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Podobnie jak Jezus, Mesjasz i Król na krzyżu, Bóg, człowiek, to musimy zmienić nasze wyobrażenia o Bogu i Jego milczeniu, o Jego nieobecności w historii. Bo to nie oznacza, że Bóg nas ukarał i to nie oznacza, że Bóg nas opuścił. On dopuścił, że to się dzieje. Że to się dzieje tak, jak z Jego Synem. Dlaczego? Przede wszystkim nie możemy w naszym życiu zachowywać się tak, jakby na Golgocie nic się nie stało. Stało się. Bóg, jedyny niewinny, cierpiał, umarł, był zabity. I Bóg, Ojciec, nie interweniował, żeby Go przed tym ochronić, ale nie wypuścił tej historii ze swoich rąk. I ta historia kończy się nie w 27 rozdziale tej Ewangelii, ale w 28. Ta historia kończy się wiadomością o zmartwychwstaniu, o tym, że Jezus żyje. To ostatnie słowo Boga w historii swojego Syna i w naszej historii wszelkiego cierpienia i obumierania.